Co za historia w Radiu Gdańsk.
Dziś porozmawiamy o wydarzeniach roku 56, a właściwie o tym, co wydarzyło się po październiku 1956 roku. I to nie tylko na tej scenie politycznej, o której często się mówi, ale tak naprawdę na scenie społecznej, obyczajowej, kulturalnej. Czyli tak naprawdę, czy mamy do czynienia z rewolucją. Jerzy Kochanowski, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
No to w takim razie chcę spytać, czy mamy do czynienia z czymś takim. Przypomnę, że jest pan autorem takiej świeżo wydanej książki Rewolucja międzypaździernikowa, czyli Polska pomiędzy październikiem roku 56 a 57.
Tak, no, trzeba zacząć pewnie od definicji rewolucji, prawda? No, jakby spojrzeć na taką definicję politologiczną, no to pewnie trudno by to określić jako rewolucję taką prawdziwą. Tak? No jednak no nic się nie zmieniło aż tak bardzo radykalnie, gdyby na to spojrzeć z naszego punktu widzenia.
Znaczy władza komunistyczna na przykład nie została obalona, ale świat zmienił się prawie całkowicie.
No, po pierwsze, władza nie została obalona. Część ludzi została tych samych. Potem nawet wróciła część, których usunięto. Natomiast ważne jest co innego. Znaczy, ważne są odczucia ludzi, które zazwyczaj mamy taki obyczaj, że nazywamy coś rewolucją już ex post, prawda? Mamy, nie wiem, rewolucję Solidarności i tak dalej, i tak dalej. Ale tak zostało to nazwane później. Natomiast jak się czyta dzienniki z października 56 roku, czy chwilę później, to oni mają głębokie wrażenie, że zachodzą zmiany prawdziwie rewolucyjne i nie boją się w żaden sposób takich określeń. I to są zarówno dziennikarze, to są historycy, ale to są także prości ludzie, którzy widzą, że dzieje się na ich oczach coś niewyobrażalnego. No, zwłaszcza, że niewyobrażalny był także okres poprzedzający, czyli stalinizm, prawda? Im głębszy terror, im głębsze zamknięcie, tym bardziej takie wyraźne odczucie i świadomość zmiany.
No to właśnie na której płaszczyźnie, jeśli mielibyśmy patrzeć z dzisiejszej perspektywy, ta zmiana była najbardziej rewolucyjna? Czy to jest ta sfera, która się dość szybko zmienia, czyli na przykład pewnego otwarcia w polityce? Czy to jest ta sfera dotycząca na przykład gospodarki? Przypomnijmy, że pojawia się taki rodzaj fermentu, który prowadzi do tego, że konstytuują się różne przedstawicielstwa robotnicze i tak dalej, i tak dalej. To zresztą także jest rewolucja, która szybko przemija. Czy też mamy do czynienia przede wszystkim z niesłychanym zupełnie otwarciem po niesłychanym poprzednio zamknięciu w sferze kulturalnej, obyczajowej i tej, która dotyczyła właśnie szczególnie tej bardziej wykształconej części społeczeństwa?
Znaczy, tak naprawdę to najgłębiej, najtrwalej odczuła to wieś, o której zazwyczaj zapominamy. Mówimy tylko i wyłącznie o rozwiązanych spółdzielniach produkcyjnych. To się rozsypały rzeczywiście w ciągu dosłownie kilku dni. Natomiast wieś chyba odczuła to najgłębiej. Tak, dla niej skończyła się tak trwale okres smuty. Potem przychodziły jakieś takie właśnie pomysły, że znowu stworzymy gospodarstwa kolektywne, ale nigdy nie były.
To prawda, już odbywa się to znacznie bardziej dobrowolnie w czasach Gierkowskich. To jest na przykład oddanie ziemi za emeryturę.
No tak, ale to było jakby wynikiem pewnych zmian społecznych, prawda? I było to absolutnie dobrowolne i no, bardzo często wręcz wywoływało zadowolenie. I do niedawna te chłopskie emerytury były jednym z podstawowych dopływów gotówki na wieś. Więc to było jakby postrzegane zupełnie inaczej. No, na przykład fakt, że ziemia zdrożała w ciągu dosłownie kilku miesięcy, oczywiście nie w całej Polsce, ale w tych takich najbardziej rozwijających się miejscach, nieraz parokrotnie zdrożały maszyny, zdrożało bydło, zdrożały konie. No, chłopi zaczęli inwestować, zaczęli coś robić. Ale gdyby szukać jakiegoś takiego najbardziej trwałego wyznacznika, to ja bym nawet go nie szukał na jakichś takich różnych płaszczyznach obyczajowych czy wyjazdowych, tylko takiej płaszczyźnie wewnętrznej. Znaczy człowiek poczuł, że może o sobie mówić ja, a nie my. Że może w dużo większym stopniu niż wcześniej. Proszę pamiętać, że to nie jest tylko stalinizm, ale tak naprawdę ten okres smuty, strachu, niepewności, biedy, nieprawdopodobnej biedy trwał nie od początku stalinizmu, tylko od 1939 roku. To był taki okres, ciągły okres chaosu, niepewności, terroru, wyjazdów, migracji i tak dalej. Nagle coś się zatrzymało, ale też władza przestała mówić obywatelowi dokładnie, co ma robić. Wyznaczać jego życie, wyznaczać, gdzie ma jeździć, jak ma się ubierać, z kim ma się spotykać, co ma czytać, o czym ma myśleć i tak dalej. Jak ma pracować? Do tej pory przecież od wielu lat istniał ścisły przymus pracy. Nagle się to kończy na przełomie 56-57 roku. Ta kariera w dużej mierze zależy od człowieka. No, jego decyzją jest, czy wstąpi do partii i zostanie dyrektorem, czy też nie wstąpi i zostanie tylko kierownikiem, prawda? Albo bezpartyjnym dyrektorem, bo i tacy się zdarzali.
No to w takim razie, jeśli mielibyśmy zaryzykować używanie owego terminu rewolucja, to na ile była to kontrrewolucja? Czyli mówiąc najkrócej, na ile pewne rzeczy wracały w Polsce do utartego jakiegoś miejsca? Przypomnijmy, że jednak to, że to jest zaledwie, no, powiedzmy, tych 10-15 lat. Więc jeszcze ta pamięć sięgała do tego czasu przed rokiem 39, no ale z drugiej strony Polska się bardzo, bardzo zmieniła, więc trudno było wrócić do jakichś utartych obyczajów i metod funkcjonowania tego społeczeństwa.
Próbowano. No, słusznie tutaj zauważyliśmy, że okres czasu pomiędzy dwudziestoleciem międzywojennym w roku 56-57 był dużo krótszy niż nasz dystans do okresu socjalizmu. Minęło już 28 lat. Wtedy minęło lat, no nie wiem, 18-19. To nie trzeba było być starym człowiekiem. Można było być 30-parolatkiem, 40-latkiem, żeby doskonale pamiętać okres międzywojennego, być socjalizowanym w dwudziestoleciu międzywojennym, prawda? Także takie próby były. Ale pamiętajmy, że po 1939 roku dokonała się w Polsce naprawdę wielka rewolucja społeczna, jak to nazwał Andrzej Leder, prześniona rewolucja. Ale to już był zupełnie inny kraj i nie było, mimo prób, powrotu do tego, co było przed rokiem 1939.
No to tak, chciałem spytać o ten wątek oporu wobec tego, no bo mamy do czynienia na przykład z taką dziedziną, jaką jest dopuszczenie na powrót, nie wiem, katolicyzmu w jakiś niezwalczany obszar. Polacy są katolikami w 56-57 roku, no ale Kościół, jak rozumiem, nie próbuje wrócić w przedwojenne kolejny, tylko stara się stworzyć jakąś nową rolę w tym świecie.
No tak, no bo Kościół jako organizacja też musi działać w pewnych ramach prawa i tak dalej. I tak próbuje robić. Raczej mówię o pewnych decyzjach społecznych, prawda, które są zupełnie inne niż decyzje instytucji. Były próby odzyskania przez byłych ziemian swoich majątków, częściowo udanych. Byli tacy starostowie, czy też raczej przewodniczący powiatowych rad narodowych, którzy zwracali jakieś resztówki majątków, wywołując tym zresztą całkiem niemały ferment właśnie ludzi. Bo to ludzie, to ci, którzy byli beneficjentami tej rewolucji po 1939 roku, najbardziej oponowali przeciwko powrotowi do dawnych struktur. Elity pewnie chciały. Natomiast ci, którzy w ich odczuciu byli tymi, którzy skorzystali najbardziej, wcale nie. Nie było to też możliwe z jeszcze jednego powodu. Świat nie stanął w miejscu. Akurat ten połowa lat 50. jest okresem nieprawdopodobnych globalnych przemian kulturowych, obyczajowych, społecznych na całym świecie. To już jest zupełnie inne społeczeństwo, przede wszystkim na zachodzie Europy, w Stanach Zjednoczonych, które stają się takim wielkim wzorcem, niż to, takim ogólnym wzorcem dla wszystkich, niż to, co było przed rokiem 39. Także młodzież jeżeli się odwołuje w połowie lat 50., kiedy już może patrzeć poza granicą, te wzorce kulturowe spływają, jak to się ładnie nazywa, transfer kulturowy trwał, to nie sięgali po wzorce dwudziestolecia międzywojennego, tylko po wzorce absolutnie aktualne. Wzorce konsumpcji, wzorce filozoficzne, wzorce zachowań takich czasu wolnego. To już nie było powrotu do tego, co wcześniej. Starsze pokolenie bardzo, bardzo narzekało, gdyż stwierdzono, że no, młodych ludzi już w ogóle nie interesują kółka śpiewacze, ani takie formy zbiorowego życia kulturalnego, które były popularne w małych miastach, ale w dużych miastach też, w środowiskach robotniczych czy proletariackich, czy drobnomieszczańskich przed wojną. Okazało się, że teraz to młodych ludzi zupełnie nie interesowało. Ich wyobrażenia konsumpcyjne były już zupełnie inne i jakby się ukierunkowane na zachód.
No i tak, no i przeszliśmy z kół śpiewaczych raczej do jazzu, ale czy jeśli w takim razie patrzymy na te rewolucje roku 56 w sferze obyczajowej, czy w sferze no właśnie popkulturowym, no to... To było tak, że Polacy dość szybko się zorientowali, jak wygląda świat? Czy też może ta żelazna kurtyna jeszcze przed październikiem 56 roku nie była wystarczająco szczelna, żeby jakiegoś wyobrażenia już wcześniej o nim nie mieli?
No, ta część żelaznej kurtyny najszybciej osłabła, no bo tutaj ten przepływ był najprostszy za pomocą paczek, radia. No, jak się radio zagłusza, znaczy radio było oczywiście zagłuszane, no ale przede wszystkim zagłuszano rozgłośnie polityczne, prawda? Natomiast trudno zagłuszyć wszystkie rozgłośnie na świecie, które nadają muzykę, wiadomości i tak dalej, i tak dalej. Filmy przepływały mimo stalinizmu. Były też pokazywane filmy francuskie, czy filmy włoskie, nawet jeżeli były to filmy z jakiejś tam fali neorealizmu, to jednak pokazywały, że to życie na Zachodzie jest zupełnie inne niż życie w Polsce. Inaczej się ludzie ubierają, inaczej się ludzie zachowują i tak dalej, i tak dalej. No i tym przełomem rzeczywistym był połowa roku 55, czyli sierpień, czyli festiwal studentów i młodzieży w Polsce, w Warszawie, kiedy nagle przyjechało 30 tysięcy młodych ludzi z całego świata. Ja wiem, że to była tylko Warszawa, ale to emanowało na cały kraj. Im dalej od Warszawy, tym bardziej było to zmitologizowane. Pamiętajmy, 30 tysięcy, no obecnie nie robi to specjalnego wrażenia, prawda? Jak nie wiem, na zlocie młodzieży katolickiej w Polsce było ich około miliona. Natomiast pamiętajmy, że w roku 55 wyjechało na zachód 700 osób z Polski. To nie, dwa samoloty w ciągu roku z kraju, który ma już tam 28 milionów ludzi mniej więcej. To pokazuje skalę odcięcia i nagle tą skalę przełamania. I rok 56 był takim stopniowym otwieraniem granic, otwieraniem przepływów, zgody na publikowanie książek. W czasopismach pojawiają się zupełnie inne informacje, już nie tylko o Związku Radzieckim. To jest widoczne w drugiej połowie roku 56, a rok 57, zwłaszcza no mniej więcej do jesieni, już należy do Zachodu. No, dość dokładnie przejrzałem cały rocznik przekroju, który jest takim dość, no tutaj nazwa jego jest odpowiednia w tym przypadku. Jego myślenia społecznego i pewnych potrzeb społecznych, znalazłem jeden reportaż ze Związku Radzieckiego. Był to reportaż z zjazdu tego festiwalu studentów w roku 57 w Moskwie. I chyba jeden czy dwa z jakichś innych krajów socjalistycznych. Natomiast w każdym numerze jest reportaż ze Stanów Zjednoczonych, z, nie wiem, z Monako, z Francji, z Hamburga. I to taki właśnie z tematami nieraz bardzo społecznymi i bynajmniej nie były to teksty krytykujące. Także to widać, że to otwarcie zmieniło sposób patrzenia ludzi.
Gdy patrzymy na mechanizm tej rewolucji, to jest tak, że władza osłabła i w związku z tym ludzie zrobili swoje? Czy jednak władza próbowała w ciągu tego roku ingerować w ten proces otwierania się Polski na przykład na świat?
Władza osłabła i ludzie to wykorzystali, ale jednocześnie akurat w przypadku otwarcia na świat, bez przyzwolenia władzy i bez jakby zrozumienia, że musi tutaj odpuścić, nic by się nie działo, no bo ludzie by nie, wszyscy nie wyjechali przez zieloną granicę, tylko musieli dostać paszport, musieli dostać pieniądze i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj to było w dużej mierze świadome działanie władz ukierunkowane na uspokojenie społeczeństwa, na otwarcie takiego wentylu bezpieczeństwa. Przypamiętać, że bywały tysiące rodzin, które nie widziały swoich rodzin za granicą. Czasami mąż nie widział żony, czy matka córki, czy rodzeństwo nie widziało się od 1939 roku. Potrzeba była rzeczywiście nieprawdopodobna, zarówno na wschodzie, jak i na zachodzie. I władze to zrozumiały i odpuściły. Było naprawdę znacznie łatwiej otrzymać paszport niż wcześniej. Ale potem zaczęły to ograniczać w drugiej połowie roku 57, ale też widać, że ta władza działała w sposób niespójny i to, bym powiedział, dość paradoksalny. Ministerstwo Finansów mówi, nie stać nas na wyjazdy, no bo musimy płacić za bilety, prawda? Polak płaci w złotówkach, my potem musimy płacić w dolarach. To kosztuje potworne pieniądze, których nie mamy. Ale Ministerstwo Spraw Wewnętrznych mówi, okej, ale my dajemy paszporty, bo na razie takie są przepisy i róbcie co chcecie. I dochodzi do sporu pomiędzy dwoma ministerstwami. I to okazuje się, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych jest bardziej prospołeczne niż Ministerstwo Finansów. No takich paradoksów było znacznie więcej. No łącznie z tym, że jakby dochodzi do pewnego uznania emigracji, nawet tak radykalnie wcześniej zwalczanej, jak Jerzy Giedroyć i kultura paryska, czy raczej podparyska. Okazuje się nagle, że w Życiu Warszawy czy w tygodnikach ukazują się reportaże z wizyty u Giedroycia w Maison Lafitte. Wręcz pada takie stwierdzenie, odbyłem rytualną wizytę w Maison Lafitte. To jest w normalnej prasie, żadnej drukowanej gdzieś na powielaczu w podziemiu. No, to też jakby zamyka się radykalnie jesienią 57 roku, ale zostaje o tym pamięć. Ja dość długo siedziałem w archiwum Maison Lafitte, archiwum kultury, starając się czytać nie korespondencję z jakimiś luminarzami Giedroycia, ale właśnie ze zwykłymi ludźmi. I oni się zaczynają bać jesienią 57 roku, przerywają korespondencję z kulturą, ale to w nich zostaje. I przychodzi rok 89 i bardzo często ci sami ludzie jakby rozpoczynają kolejny etap korespondencji. Skończyli to 20 kilka lat wcześniej, 30 kilka lat wcześniej, jakby zaczynają taki zawieszony krok. To pokazało to, jak miało to olbrzymie znaczenie, jakim to było fundamentem dla tego, co właściwie istniało. Był takim chyba fundamentem nowoczesności praktycznie do roku 89. To było to samo pokolenie. Ci ludzie, którzy mieli 20 kilka lat w roku 57, jeszcze nie byli starzy. No, mówiąc brutalnie, byli w moim obecnym wieku w roku 89.
Moim rozmówcą jest dzisiaj profesor Jerzy Kochanowski. Po chwili przerwy wracamy do naszej rozmowy o roku wyjątkowym, czyli od października 56 do października 57 roku.
Co za historia w Radiu Gdańsk.
Dziś w naszej audycji rozmawiamy o roku 56, 57, czyli takim krótkim okresie, kiedy Polska otwiera się na bardzo wiele rzeczy, no i próbuje wielu rzeczy, a także próbuje swojej wolności. Moim rozmówcą w studiu w Warszawie jest profesor Jerzy Kochanowski z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry ponownie,
dzień dobry,
panie profesorze.
Profesorze.
Panie profesorze, rozmawialiśmy o wsi, a to w takim razie wróćmy na chwilę do miasta. Czy tam także jest takie poczucie, że jest to ten niepowtarzalny moment, kiedy prywaciarz może wrócić wrócić do, no, chociażby jakiejkolwiek działalności, a z kolei robotnik, że może w swoim zakładzie zająć ważniejszą rolę?
No, to takie przekonanie trwało dość długo. Zarówno, na pewno wcześniej powiedziano to prywaciarzowi, że może coś zacząć robić, niż robotnikowi, ale obaj uwierzyli w to rzeczywiście dopiero w okolicach października. No i można powiedzieć, że obie grupy próbowały przynajmniej to wykorzystać. Bezsprzecznie lepiej w takim kategorii długiego trwania wyszli na tym prywaciarze, chociaż robotnicy też z tego wynieśli bardzo ważną naukę. I no to, jak działali prywaciarze, jest rzeczą oczywistą. Nawet spacerując po Gdyni czy po Gdańsku, ostatnio zwracałem uwagę, jak dużo punktów rzemieślniczych, cukierni, sklepów ma napis założone w 56, założone w 57 roku.
To prawda. Czy jak patrzymy na ten świat prywatny, to on był także rewolucją? Bo odnoszę takie wrażenie, że no, pewnie coś jednak w tych latach stalinizmu próbowało przetrwać.
Próbowały przetrwać przede wszystkim małe warsztaty usługowe, gdyż tutaj władza w ogóle sobie nie dawała rad. No, władza nie potrafiła naprawić butów czy parasolek, po prostu. Zresztą żadna władza tego tak naprawdę nie potrafi. To musi zrobić wyspecjalizowany, prywatny człowiek, najlepiej prywatny. Jakoś sobie dawała radę z dystrybucją mleka, chleba czy warzyw, bo już może nie były one specjalnie świeże. Ale tak naprawdę władza sobie zupełnie nie dawała rady z gastronomią i chyba na tym polu było to najbardziej widoczne. I tutaj chyba przyrost też był największy. Już pod koniec roku 50, chyba 6, było w Polsce zarówno, nie wiem, 200 prywatnych, nie wiem, podobno bliżej knajp, no, punktów gastronomicznych. Po roku było już ich, nie wiem, dziesięciokrotnie więcej. Ważne natomiast była nie tylko ta oficjalna sfera zgody na działalność sfery prywatnej, ale w ogóle niezwykła kreatywność społeczeństwa. No bo to, co widzimy w tej takiej sferze butkowo, czy butikowo, sklepowo-knajpianej, to była tylko chyba taki wierzchołek góry lodowej niezwykłej aktywności ekonomicznej społeczeństwa, wykorzystywania państwa, prywatyzowania państwa, początku wyjazdów handlowych za granicę, no, przeróżnych prób odzyskania standardu życia, no bo tak naprawdę to o to chodziło, prawda? W Radomiu zrobiono w 57 roku, próbowano obliczyć, taka komisja partyjna, ile się zarabia, ile się wydaje. No i okazało się, że wydatki, tylko te, które można wyłapać, prawda, czyli wydatki w sklepach, czynsze i oszczędności, są znacznie większe niż oficjalne dochody mieszkańców Radomia. No ale dzięki temu liczba samochodów w Radomiu w roku 57 zwiększyła się dwukrotnie. To pokazuje jakby skalę aktywności społeczeństwa, też której nie udało się już później w żaden sposób zdławić. Też podejście do pieniędzy, które się po prostu zmieniło, do zarabiania pieniędzy.
Gdy mówiliśmy o tych robotnikach, no to mówiliśmy o tym, że oni próbowali się aktywizować w tym roku 56 i o tyle to zapamiętali, że potem, kiedy przychodzi rok 70 czy rok 80, to pewnie ta pamięć jakąś rolę odgrywa.
Ja myślę, że tak naprawdę ta pamięć była ważniejsza w roku 80, kiedy powstały wolne związki zawodowe, kiedy powstały związki zawodowe z rzeczywistego, takie prawdziwe, i one nie próbowały robić tego, co chciały zrobić rady robotnicze w roku 56-57, czyli rządzić zakładem, przejmować zarządzanie zakładem, odpowiedzialność za zakład. To zostało w roku 80-81 wykluczone właśnie dzięki doświadczeniom, złym doświadczeniom z roku 56, kiedy się okazało, że robotnicy, te wszystkie instytucje robotnicze, no w tym przypadku rady robotnicze, podlegają przede wszystkim błyskawicznej biurokratyzacji, częściowo też się korumpują. I w ciągu dosłownie kilku miesięcy większość z nich zamieniło się w takie typowe instytucje jak Rada Zakładowa, wcześniejsze związki zawodowe itd. itd. No i okazało się, że po prostu związek zawodowy musi działać w sposób zupełnie inny. Ja bym tutaj nie porównywał, gdyż jednak w roku 56 były wiece, ale no w innym wymiarze niż na przykład protesty w roku 70 na Wybrzeżu, prawda? Więc tutaj akurat tych doświadczeń bym jakoś nie porównywał, natomiast próbowano wyciągnąć wnioski raczej w roku 80-81.
Gdy ja mówiłem o tym elemencie zapamiętania, to raczej miałem na myśli to, że robotnicy zapamiętali być może, mówiąc najsłuszniej, wagę swojej pozycji w zakładzie.
Właśnie, swoją siłę. To, że rzeczywiście mogą wpłynąć na zarówno bieg wydarzeń w kraju, ale także mogą wpłynąć na przykład zmiany dyrektora, prawda? Czy zmianę jakiegoś takich stosunków wewnątrz fabrycznych. O tym wiemy jeszcze stosunkowo niewiele. Znaczy, wiemy o takich najważniejszych, sztandarowych zakładach pracy, jak to przebiegało, nie wiem, w Warszawie, w Poznaniu, czy we Wrocławiu, ale w dalszym ciągu wiemy mało o prowincji, a ona tak naprawdę byłaby tutaj najciekawsza. Bo na prowincji te zmiany czasami były najgłębsze, czasami też najbardziej, no, mówiąc ogólnie, brutalne, czy łącznie z takim masowym wywożeniem pierwszych sekretarzy, działaczy związków zawodowych, czy wręcz dyrektorów na taczkach, jakby usuwania ich siłą z zakładu.
No to jak mówimy już o tych wywożonych na taczkach, to czy w tym 56-57 roku były sieroty po stalinizmie i co one robiły?
Sieroty po stalinizmie to było kilka grup większych lub mniejszych. Najczęściej mówi się o pracownikach byłego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, o bezpiece. No i to jest taka najbardziej widoczna i najbardziej spektakularna grupa sierot po stalinizmie, ale okazuje się, że te sierotki miały wystarczający kapitał i w znaczeniu dosłownym, ale także i przenośnym, żeby wyjść z tego stosunkowo najlepiej. Czyli z jednej strony władza bała się ich, władza wiedziała, że musi ich zwolnić ze stanowiska. W sumie zwolniono około 11 tysięcy osób. Ale była to grupa, o którą najbardziej zadbano. Grupa, której na przykład pozwolono, czy też przydzielono lokale, żeby otworzyli własną działalność i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale też grupa, która miała możliwości nacisku, znaczy wiedziała na tyle dużo i miała takie sieci społeczne, czy mówiąc po prostu znajomości w tych strukturach, które zostały, że byli w stanie powiedzieć, my zachowujemy broń do chwili, kiedy nie otrzymamy dobrej pracy. My się boimy. Rzeczywiście mieli się czego bać. Bardzo często w zakładach pracy, jak ktoś się dowiedział, że ich kolega przyszedł z pracy z MBP, czy z jakiegoś urzędu bezpieczeństwa i tak dalej, no to mówiąc kolokwialnie, miał przechlapane. Bardzo często błyskawicznie z pracy musiał odejść, czy też wręcz był wyrzucany. Drugą grupą, która wyszła stosunkowo dobrze, byli funkcjonariusze partyjni, pracownicy samorządów i tak dalej, czy też pracownicy jakichś głównych zarządów, ale na dość wysokich stanowiskach. Ci też byli w stanie się gdzieś dość tak ciepło umieścić. Najgorzej mieli wojskowi, których zwolniono w sumie kilkadziesiąt tysięcy z wojska. Pamiętajmy, że wojskowi, żołnierze, oficerowie, podoficerowie, zawodowi to jest dość specyficzna grupa, która podlega bardzo ścisłym rygorom. Często jest odizolowana od społeczeństwa. Mamy rok 56. Duża część z nich służy w armii od wojny, czy od okresu tuż powojennego. Nie potrafi nic innego, jak tylko wydawać komendy plutonowi czy kompanii. Nie mają żadnych kwalifikacji do życia w życiu cywilnym. No i tutaj ta grupa miała rzeczywiście najgorzej. No i taka grupa, która po prostu jest zwalniana z pracy nie z powodów politycznych, nie są członkami partii, nic nie zrobili, tylko likwidują ich w ramach racjonalizacji zatrudnienia, racjonalizacji zakładów, rozwiązywania części struktur administracyjnych, gospodarczych. Tak stracił w połowie roku 57, tuż przed ślubem, mój ojciec pracę. I przez rok z pracą rzeczywiście miał problemy, taką, która by odpowiadała jego i jego kwalifikacjom zawodowym.
Czy jak mówimy o sierotach po stalinizmie, to chciałem też jeszcze spytać o aktywne sieroty po stalinizmie. Czyli mówiąc na przykład takich, którzy uważali, że stalinizm upadł niesłusznie. Czy oni cokolwiek w tym momencie robią, czy tak naprawdę pojawiają się polityczne inicjatywy, które miałyby powiedzieć, że to jednak myśmy mieli rację? Czy wszyscy oni są bardzo posłuszni temu, że teraz pierwszym sekretarzem jest Władysław Gomułka?
Oczywiście próbowano coś robić, ale siła poparcia dla Gomułki przez kilka pierwszych miesięcy po październiku była tak olbrzymia, że właściwie ich szanse były niewielkie, żeby cokolwiek przewalczyć. Natomiast było sporo takich sierot rozgoryczonych, którzy zostali na swoich stanowiskach, a na przykład wolali się ukryć na kilka miesięcy. Znaczy ukryć, no nie to, że schodzili do piwnicy i się zamykali, prawda? Tylko przestawali działać, obserwowali, jak się sytuacja rozwinie. I rzeczywiście, jak się okazało, że w połowie 57 roku Gomułka coraz bardziej odpuszcza, prawda, mówiąc kolokwialnie, coraz bardziej daje takie sygnały w kierunku starych struktur, że wszystko wraca do normy, normalizujemy sytuację, władza jest coraz silniejsza, zaczynali podnosić głowy. To także dotyczyło to np. zwolnionych ze struktur milicyjnych czy ubeckich. Część z nich w drugiej połowie roku 57, czy na początku roku 58 wróciła, może na inne stanowiska, ale jednak wróciła. No ci, którzy przeczekali, nie rzucili legitymacji partyjnej, bo takich też było stosunkowo dużo, mogło wylądować stosunkowo bezpiecznie, o ile jakoś przetrwali ten taki najgorszy okres zamętu gdzieś pomiędzy końcem października 56, a wiosną 57.
No to w takim razie na koniec jeszcze interesuje mnie ten lukier na torcie, czyli mówiąc najkrócej, jednak co by nie powiedzieć, wielka rewolucja w sztuce, literaturze, w tym wszystkim, co dzieje się po wierzchu. To jest rzeczywiście coś, co zostało nam do dziś. Te rzeczy, które ukazały się na fali październikowej od przemiany.
No właśnie, no nie można było już książek wyciągnąć z prywatnych bibliotek, prawda? A powiem więcej, nawet nie wyciągano ich z publicznych bibliotek, mimo że krytykowano ukazanie się co po niektórych. Absolutna zmiana w myśleniu o polityce historycznej, czy w polityce historycznej. No jeżeli zaczęto mówić o Armii Krajowej, no to już mówiono do końca, prawda, z jakimiś takimi małymi zakrętami, ale już w żaden sposób tego nie wyrzucano gdzieś na margines. Oczywiście nie mówiono o Katyniu, ale mówiono o polskich siłach zbrojnych na Zachodzie, czy o dwudziestoleciu międzywojennym. Te furtki otwarte już przynajmniej uchylone pozostały. No i jednak pozostał ten taki, no co najmniej przez dekadę, stosunkowo duża wolność na polu kulturalnym. To jednak Polska po drugiej połowy lat 60. była taką ostoją krajów socjalistycznych, gdzie można było obejrzeć zachodnią sztukę, kupić zachodnią płytę, obejrzeć zachodni film. pożyć takim i zupełnie poddychać takim zupełnie innym kulturowym powietrzem niż to, co było w NRD, czy Słowacji, czy też w Bułgarii. To się zaczęło w innych krajach też zmieniać w drugiej połowie lat 60., ale myślę, że przez dekadę Polska była takim dość wyjątkowym krajem pod tym względem.
No właśnie, tu już zaczął pan profesor odpowiadać na moje niezadane jeszcze pytanie. Co w takim razie po tym 57 roku się zmienia, czyli po tej rocznej swoistej rewolucji, a co pozostaje i jest tym trwałym elementem, który będzie świadczył aż do roku 89 o kształcie tego polskiego baraku w bloku wschodnim?
No, przede wszystkim nauka, o której nie mówiliśmy w żaden sposób. Od końca lat 50. do roku 68. autonomia polskich wyższych uczelni była rzeczywiście autonomią. No, bym powiedział, że pod niektórymi względami znacznie bardziej rozwinięta niż w dwudziestoleciu międzywojennym, zwłaszcza w latach 30. Nauka zaczynała przeżywać doskonały okres. Polska socjologia stała się najlepszą socjologią, na pewno w bloku wschodnim i jedną z lepszych w całej Europie. To już pozostało do dzisiaj. Tego się nie udało w żaden sposób zwalczyć. Nauki nie udało się już stłamsić. Nie udało się także do końca stłamsić kultury. Prawda? Mimo takiego zamknięcia, czy też przykręcenia śluby gdzieś pod koniec lat 60. To już pozostało. Pozostała swoboda myślenia i jednak swoboda większa niż gdzie indziej, swoboda wyjazdów i kontaktów zagranicznych. Pozostała pewna swoboda ekonomiczna. No jednak Polska była jedynym krajem. We wszystkich krajach socjalistycznych były sklepy dewizowe, ale Polska była jedynym krajem, gdzie obywatel mógł mieć bez żadnego problemu konto dewizowe, a to zostało przeprowadzone w listopadzie 56 roku. To jak rozmawiam czasami z moimi kolegami, którzy zajmują się ekonomią, mniej lub bardziej legalną, z innych krajów, to nie są w stanie w to uwierzyć, że w kraju komunistycznym istniała jakby możliwość dość swobodnego obrotu dewizowego. Prasa, ona rzeczywiście została ukrócona dość szybko, ale jednak pewne tytuły, które urodziły się w roku 56-57, niektóre zostały zamknięte po prostu, czy przemiany, prawda, i tak dalej. Ale niektóre z nich pozostały i rzeczywiście kształtowały myślenie całych pokoleń. To nie tylko polityka, która jakby zastąpiła w pewien sposób po prostu, na przykład mówią wieki, które ukazują się do dzisiaj i na których wychowały się swoje poglądy, wykształtowały myślenie historyczne już dzięki Bogu trzech pokoleń Polaków. Czasopisma kulturalne, muzyczne, pokazujące świat, uczące języków. Mała mozaika, która chyba umarła całkiem niedawno, urodziła się w roku 50-57. No możemy się zastanowić, ile osób może nie nauczyło się biegle języków obcych z tych czasopism, które powstały wtedy, ale przynajmniej mogło się porozumieć na świecie. To są drobiazgi, ale z tych drobiazgów jakby składało się społeczeństwo, prawda? I składa się w dużej mierze do dzisiaj.
Czy w takim razie taka teza mówiąca o tym, że PRL nie był już nigdy taki sam po rzeczywiście październiku 56 roku i po tych przemianach tego roku odwilży i rzeczywiście w związku z tym ten fenomen polskiego baraku jest czymś, co powinniśmy analizować i brać pod uwagę, kiedy zastanawiamy się nad tym, jak z kolei kraje Europy Środkowo-Wschodniej wychodziły z komunizmu?
Tak. Ja myślę, że to jest niezwykle istotne, gdyż pozwoliło nam pewnie łagodniej przeżyć ten komunizm, który był jednak znacznie bardziej represyjny, prawda, w NRD czy w Słowacji, ale myślę, to jest taka teza, prawda, którą należałoby oczywiście w pewien sposób udowodnić i jeszcze przemyśleć, że utrudniło nam wychodzenie z socjalizmu po roku 89. Po prostu ten polski socjalizm był jednak łagodniejszy. Ten proces wychodzenia z niego trwał znacznie dłużej niż gdzieś indziej. Był rozłożony na wiele etapów, prawda? Miał ileś tam zakrętów. Symbolicznie można by to porównać z takim zdjęciem, które wisiało gdzieś na ścianie w Pradze w listopadzie 89 roku i pokazywało tempo aksamitnej rewolucji. I był napis: Polska 10 lat, Węgry 10 miesięcy, NRD 10 tygodni, Czechosłowacja 10 dni. Im radykalniejszy jest przewrót, tym łatwiej się z niego wychodzi, mówiąc, łatwiej się odcina.
No być może Polsce... też dlatego, że w Polsce mieliśmy coś, co jednak było swoistą fuzją pomiędzy
po prostu...
socjalizmem a kapitalizmem, czy też normalnym światem.
Nie była to wtedy już rewolucja, tylko ewolucja, prawda? To jednak była taka szeroka skala negocjacji, a każde negocjacje no, nie są kompatybilne z radykalnym przecięciem. Także to wszystko ma swoje różne odcienie szarości, na których nie możemy nie zauważać, prawda? Zauważając tylko i wyłącznie skrajności czarne i białe.
Gdy patrzymy na rok 57, czyli ten moment, kiedy Gomułka decyduje się na to odejście, czy te przyczyny, o których mówiliśmy, czy tak naprawdę ten obraz bardzo dynamicznie odradzającej się Polski był tym, co przeraziło Gomułkę i jego otoczenie w 57 roku?
Tak, znaczy Gomułce to się tak za bardzo nie mieściło w głowie. Bał się i dawał tutaj przykłady Węgier jako takie właśnie najbardziej radykalne, ale Gomułka był też, jego ekipa jednak była też racjonalna. I Gomułka rozumiał, że na przykład nie jest możliwa masowa motoryzacja, o której marzyli Polacy i mieli nadzieję, że nastąpi takie jakieś przełamanie. Prawda? To zostało w dużej mierze dzięki Gomułce zatrzymane i polska rewolucja motoryzacyjna przez kolejną dekadę nie była wcale samochodowa, tylko była motocyklowa, co też w jakiś tam sposób jednak Polskę uczyniło bardziej mobilną niż w latach 50. Rzeczywiście pod koniec lat 60., ale pamiętam, na jeden samochód przypadało w Polsce 7 motocykli. We Francji ta relacja była absolutnie odwrotna. Dokładnie odwrotna. Na jeden motocykl przypadało 7 samochodów.
No ja myślę, że jak patrzymy na tę książkę pana, to wydaje mi się, że cały czas, że jest to trochę wizyta w świecie, o którym trochę żeśmy zapomnieli, a trochę też, który wart jest przypomnienia i dlatego między innymi ta dzisiejsza rozmowa, ale też i mam nadzieję, że lektura moich słuchaczy książki Rewolucja międzypaździernikowa Polska 56-57, odwiedzenie właściwie świata, o którym bardzo wielu Polaków zapomniało, a bardzo wielu po prostu nie miało pojęcia o jego istnieniu. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Przypominam, że profesor Jerzy Kochanowski był moim rozmówcą. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
Dziękuję. Mogę tylko zaprosić do lektury.
Co za historia w Radiu Gdańsk.